Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Amen, amen. Kiedy będziesz wracał na swoje miejsce, chyba że nie musisz daleko wrócić, ale przybij piątkę z jedną osobą i możesz usiąść. Niektórzy z nas idą przez całą salę na sam tył, niektórzy z tyłu do przodu, zapraszamy. Koło Malwiny jest miejsce. Super. Pastor mówił, że to nie jest typowa ewangelizacja, ale ja dorastałem w kościele Port i dla mnie to jest właśnie typowa ewangelizacja. Nie wiem, co można robić innego, jak można inaczej mówić o Bogu, niż rozdawać tymbarki i mówić, Bóg cię kocha, napełni się prawdziwym źródłem. Nie żartuję, nie mówię tak, ale to jest świetna okazja i zapraszam nas wszystkich do tego, żebyśmy wzięli w tym udział i dobrze was widzieć. Pięknie wyglądacie, wszyscy jesteście tacy piękni, radośni, bo wiadomo, że nad morzem jest dobra pogoda przez całe wakacje. Amen? Super, w ogóle nie padało, jest cały czas słońce. Ja w to wierzę. Nie, żartuję, wiem, że nie. Ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od fragmentu Słowa Bożego, do którego będę nawiązywał przez wszystko to, co chcę mówić, dlatego że wierzę, że najlepsze kazania są oparte na Bożym Słowie. Amen? Więc przeczytajmy Ewangelię Marka, drugi rozdział od 1 do 11 wersetu. I jest to taka historia, w którą chciałbym, żebyśmy się wczuli. Po paru dniach znów przyszedł do Kafarnaum, dowiedziano się, że jest w domu. Wtedy, Pan Jezus, że jest w domu. Wtedy zeszło się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami brakowało miejsca. On natomiast głosił im słowo i oto przyszli do niego ze sparaliżowanym. Nieśli go czterej mężczyźni, a ponieważ tłum był tak wielki, że nie mogli się przedostać do Jezusa, zdjęli dach nad jego głową i przez otwór spuścili posłanie wraz z chorym. A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, przebaczone są ci grzechy. Było tam zaś kilku znawców prawa. Siedzieli oni i rozważali w myślach. Dlaczego on tak mówi? To obraża Boga, bo kto poza nim samym może przebaczać grzechy? A Jezus natomiast rozpoznał w głębi ducha, że takie wątpliwości budzą się w ich sercach i powiedział do nich: dlaczego chołbicie w sobie takie myśli? Co jest łatwiejsze, powiedzieć sparaliżowanemu: przebaczam ci grzechy, czy polecić mu: wstań, złóż posłanie i zacznij chodzić? Przekonam was jednak, że Syn Człowieczy ma prawo przebaczać grzechy na ziemi. I tu powiedział do sparaliżowanego: wstań, złóż posłanie i idź do domu. I ten sparaliżowany, czy w innej Ewangelii czytamy paralityk, to samo synonim, zaczął po prostu chodzić. Wziął swoje łóżko, i na którym leżał prawdopodobnie większość swojego życia, jak nie całe życie, i zaczął chodzić. Niesamowita historia, kiedy jedna z moich ulubionych historii w ogóle w Ewangelii, dlatego że zawsze z niej uczę się czegoś nowego. I oto osoba, która była właśnie sparaliżowana, paralityk, chciał wejść do domu, w którym głosił Jezus. Kiedy Jezus głosi, nie wiem, ci z was, którzy byli na nabożeństwie wielkanocnym, nie dało się wejść przez te drzwi z tyłu. Zrobiliśmy jedno nabożeństwo, bo stwierdziliśmy, że ludzie na Wielkanoc wyjeżdżają, ale okazało się, że ludzie na Wielkanoc przyjeżdżają. I nie było szansy już później, kiedy się spóźniłeś, wejść do tej sali, było tyle osób. I tak sobie wyobrażałem, kiedy Jezus głosił w domu, kiedy wrócił ponownie, już miał renomę, już ludzie wiedzieli, że dobrze naucza, że czyni cuda, że jest właśnie, niektórzy już wiedzieli, że jest synem samego Boga i ludzie chcieli przychodzić i go słuchać. I było tyle osób w domu, że po prostu już nie dało się wejść. I paralityk miał przyjaciół, którzy byli bardzo kreatywni i kiedy okazało się, że nie mogą wejść do domu drzwiami, zaczęli rozbierać dach. Wyobraźcie sobie sytuację, w której właśnie macie Jezusa w swoim domu. Byliśmy wczoraj z moją żoną w pięknym nowym domu i tak siedziałem i już myślałem o tym, co chcę dzisiaj mówić i myślałem sobie, a gdyby mu zaczęli rozbierać dach, to nie wiem, czy on by był taki szczęśliwy. Ale zaczęli rozbierać dach i spuścili go na jakichś linach, na sznurach, nie wiem na czym, po prostu na tym łóżku przed samego Jezusa. I to jest niezwykła historia i później Jezus, który najpierw przebaczył mu grzechy i myślałem sobie o tym paralityku, który chciał być uzdrowiony, ale w pierwszej części czytamy, że po prostu Pan Jezus przebaczył mu grzechy. I myślałem sobie, czy on nie był trochę zawiedziony tym, że zamiast Pan Bóg go uzdrowić, po prostu przebaczył mu grzechy. Ale później czytamy, że kiedy Jezus rozpoznał wśród faryzeuszy te myśli, które były wątpiące, które zastanawiały się, czy w ogóle jest osoba, która może przebaczać grzechy, Pan Jezus powiedział, wstań i idź. I on wstał i poszedł. I my jesteśmy w serii w serii A ja na to jak na lato. I cieszę się bardzo z tej serii, dlatego że ona mówi, praktycznie bardzo się z nią utożsamiam. Jest tutaj mój przyjaciel, z którym się znamy od dzieciństwa, Rudy. I on mnie zna od dzieciństwa i my robiliśmy mnóstwo głupich rzeczy, bo we wszystko wchodziliśmy, a ja na to jak na lato. I było mało rzeczy, jeszcze jak ktoś dodał, że na pewno tego nie zrobicie, to my na pewno byliśmy w stanie to zrobić. Pamiętam, kiedy szliśmy grać w piłkę nożną i oczywiście mogliśmy to robić legalnie, ale akurat brama była zamknięta, nie wiem z jakiego powodu, i postanowiliśmy przejść przez bramę. I nie wiem czemu ta brama miała drut kolczasty. I pamiętam, że kiedy mój kolega właśnie Łukasz, drugi raz w życiu, tak o nim powiedziałem, a nie Rudy, który zeskakiwał z tego płotu i zahaczył palcem o ten drut kolczasty. Możecie jego bliznę zobaczyć do teraz. Ale pamiętam, że po prostu pojechaliśmy na szczycie i tam graliśmy, bawiliśmy się dalej, ale my mieliśmy mnóstwo głupich sytuacji i całe życie moje polega na tym, że jeśli ktoś mi mówi, że nie jestem w stanie czegoś zrobić, to ja właśnie chcę to robić. Jeżdżę z Boguszem na ryby, chociaż nie umiem, nie lubię łowić, ale i po prostu jeżdżę, bo jestem na to jak na lato. I chociaż z wiekiem nauczyłem się trochę bardziej ogarniać i nie brać udziału jednak we wszystkim, do czego ludzie mnie namawiają, to jednak ta część we mnie została. I pewnego razu mój przyjaciel Bartek, który grał tutaj dzisiaj, namawiał mnie na Runmageddon. I postanowiliśmy pójść na ten Runmageddon. Miałem wsparcie, miałem też Bartka, który biegł ze mną. Właśnie była Maja, była moja żona, która z takimi pięknymi transparentami mnie wspierali. Nie, była moja żona i była też Maja. Maja miała taki piękny transparent, który bardzo mnie wspierał, po którym czułem się bardzo taki, że teraz dam radę. Ale byłem tam z Bartkiem, który, nie wiem czy go znacie, jeśli go poznacie, to wiecie, że on się urodził na siłowni. Po prostu mama nie miała żadnego szpitala, urodziła go na siłowni i on tam został. On już mając jeden roczek, po prostu już ćwiczył, już brał stówę na klatę. On mówił, chodź na Runmageddon, będzie super. Ja nie byłem w takiej nawet sportowej aurze trochę jak teraz. Staram się coś robić ze swoim życiem, żeby nie być, wiecie, takim po prostu dziadersem, który przebiegnie 100 metrów i dyszy, jakby miał wypluć płuca. Ale wtedy dokładnie taką osobą byłem. I chciałbym, żebyście zobaczyli moją wspinaczkę na koniec biegu, kiedy poproszę o ten filmik po prostu. On sam za siebie mówi. Ja będę tutaj, o, to ja. A tam u góry Bartek, który stara się mi pomóc. Plus 10 kilo do tego, co ważę teraz. Ściągało mnie w dół strasznie. Nie dałem rady. Dziękuję, będziemy się modlić. Nie dałem rady i Bartek namawiał mnie na ten Runmageddon, ale tak naprawdę część przeszkód wyglądała tak jak tu, czyli bardzo zawstydzająco. Bartek starał się mi pomóc, biegł, właściwie już później szedł ze mną cały ten bieg. coś tam mówił, ja do końca nie rozumiałem, on miał jakieś rozkminy, ja ledwo w ogóle wypluwałem płuca, więc nie byłem w stanie rozmawiać, ale wiecie co, zrobiliśmy to i właśnie chciałbym się później odbić też od tej historii, którą czytaliśmy o paralityku i w ogóle wziąłem tą historię, bo mi się zdawały takie spójne, historia o paralityku i historia moja na Ranmagedon, podobne, nie? Bartek kiwa głową, że tak. Ale chciałbym dzisiaj nas też zachęcić, żebyśmy właśnie byli czasem tacy, że wchodzimy w coś, mimo że do końca nie wiemy, co to jest. Żebyśmy podejmowali w naszym życiu wyzwania, do których na początku może nie jesteśmy przekonani. Pan Bóg często daje nam wyzwania, do których nie jesteśmy przekonani. Życie daje nam wyzwania, które wydają nam się tak ogromne, że nie jesteśmy w stanie ich przejść. Chciałbym nas zachęcić do tego, nie wiem, ilu z was grało w taką grę Simsy. To jest gra, w którą się pastor Julita na pewno grała, robiąc doktorat i grając w Simsy na zmianę. Ale to jest gra, w której sterujemy po prostu taką rodziną, takimi ludzikami. I wokół są też inne ludziki i inne Simsy, które żyją. Ale tak naprawdę tylko ta jedna rodzina, którą sterujemy, ma sens. Reszta wokół umiera, możemy tam z nimi zagadać, ale oni tak naprawdę żyją tylko po to, żebyśmy my mogli sterować naszymi Simsami. I chciałbym, żeby dzisiaj nas zachęcić do tego, żebyśmy my byli tymi głównymi Simsami, a nie tylko tymi pobocznymi. Żebyśmy nie przeżyli nasze życie patrząc na innych, co ktoś osiągnął. Żebyśmy nie przeżyli naszego życia tylko patrząc na kogoś z boku, że komuś się udało, ale żebyśmy wzięli po prostu nasze życie w swoje ręce i zaczęli żyć tak, jak Pan Bóg nas do tego przeznaczył, tak jak Pan Bóg nas do tego powołał. Żebyśmy mogli po prostu uchwycić to, co Bóg pisze w swoim słowie, to, co Bóg nam mówi, to, co Bóg do nas mówi i żebyśmy mogli zacząć odgrywać główną rolę w naszym życiu. Żebyśmy mogli wziąć to, co Bóg do nas ma. I kiedy czytam ten fragment, kiedy widzę tego paralityka i widzę jego znajomych, to myślę sobie, że on nie mógł wejść przez drzwi, więc znalazł inną drogę. I wiele razy w naszym życiu, kiedy życie daje nam wyzwania, kiedy Pan Bóg daje nam wyzwania, bardzo często jest tak, że nasza główna droga, tą, którą sobie wyobrażamy, tą, która jest po prostu idealna dla naszego życia, się nie sprawdza. Kto z nas miał takie sytuacje w naszym życiu, że wyobrażaliśmy sobie, że coś się wydarzy, a to poszło zupełnie inną stroną. Pan Bóg wykonał swój plan, my może doszliśmy do celu, który sobie wyznaczyliśmy, ale to była zupełnie inna droga niż zaplanowaliśmy na początku, tak jak ten paralityk. Ja myślę, że on miał pewne wyobrażenie, kiedy przyjaciele powiedzieli, weźmiemy cię i zostaniesz uzdrowiony. On miał pewne wyobrażenia, ale myślę, że w życiu nie przypuszczał, że wejdzie do Jezusa przez dach. I często w naszym życiu musimy spojrzeć na to, kiedy jakieś drzwi są zamknięte, kiedy jakaś droga się nie udaje, że Pan Bóg zawsze ma inne wejście. Pan Bóg zawsze ma inne wejście i inne wyjście. Pan Bóg zawsze jest w stanie poprowadzić nasze życie tak, że po prostu jesteśmy w stanie dotrzeć do tego planu, które Pan Bóg daje nam, mimo że ona nie wjedzie przez tą główną drogę, którą sobie wytyczyliśmy. Kiedy czytam tą historię, to myślę sobie o tym, że wiele razy w naszym życiu, i to się też wpisuje w serię, w którą mamy, powinniśmy po prostu próbować. I zapisałem sobie po prostu caps lockiem, próbuj, próbuj, próbuj. Dlatego, że wiele czytamy w Bożym Słowie historii, kiedy po prostu ktoś zaczął próbować, a Bóg zaczął go błogosławić. Wiele historii czytam w Bożym Słowie, kiedy nie tylko Pan Bóg powiedział zrób tak i zrób tak i wtedy wydarzą się cuda, ale po prostu ludzie zaczęli próbować i Pan Bóg zaczął się do tego przyznawać. Nie wiem, czy oglądaliście Indiana Jones, świetny film, kiedy on przechodził, kiedy widział przed sobą taki wielki kanion, wielką przepaść i po prostu musiał postawić krok i pojawił się jeden schodek, postawił drugi krok, pojawił się drugi schodek. I często jest tak z Panem Bogiem, kiedy idziemy z Nim przez życie, że po prostu stawiamy krok i Pan Bóg podkłada schodek. Stawiamy drugi krok i Pan Bóg stawia kolejny schodek. Nie zawsze jest tak, że Pan Bóg nam mówi od A do Z, jaki jest nasz plan, jakie będzie nasze życie. Dlatego, że to by było trochę za proste i nie potrzebowalibyśmy Pana Boga, aby przejść przez życie. A śpiewaliśmy, że potrzebuję Pana Boga na nowo i na nowo. To, że śpiewamy, że wypełni mnie, nie znaczy, że Duch Święty nie mieszka we mnie, dlatego że Duch Święty jest zawsze ze mną, ale ja każdego dnia potrzebuję, aby Duch Święty wypełniał mnie na nowo, aby dawał mi nową łaskę, nowe słowa, aby dawał mi po prostu nową czasem chęć do życia. Kiedy wstaję rano po nieprzespanej nocy, po prostu potrzebuję, Duchu Święty, wiem, że mieszkasz we mnie, ale potrzebuję chęci do życia. I kiedy czytam tę historię, kiedy myślę o Panu Bogu, to wiem, że Pan Bóg nigdy nie zostawia mnie w połowie drogi, ani nie zostawia mnie po nieudanej próbie. Nieudana próba to po prostu nieudana próba. Czasem użalamy się nad sobą, myślimy sobie o tym, że nie udało mi się, znowu mi się nie udało, znowu nie dałem rady, ale dla Pana Boga to jest po prostu kolejna nieudana próba. Pan Bóg cię ani nie zostawia, ani nie sprawia, że już nigdy nie powinieneś po prostu podejmować żadnych działań, ale Pan Bóg jest z tobą, nieważne ile prób byś podjął. Kiedyś w miejscu takim jak to, na pewnej konferencji siedziałem z tyłu, byłem bardzo wstydliwym chłopakiem, to było jeszcze w podstawówce i pamiętam, kiedy Duch Święty tak bardzo mnie dotknął i odczułem, że po prostu Duch Święty tak prosto do mnie mówił, że po prostu dał mi taką chęć przemawiania do ludzi. I pamiętam, że bardzo było to dla mnie dziwne, dlatego że ja nawet w szkole się bałem po prostu przy kolegach, przy koleżankach, przy nauczycielach cokolwiek robić przed innymi ludźmi. Ale pamiętam, że Duch Święty mnie do tego przekonywał i pamiętam, kiedy powiedziałem to mojemu tacie, który był pastorem i później minęło parę lat, żebym udowodnił swoim życiem, że mogę przemawiać do ludzi. I pamiętam, kiedy wyszedłem pierwszy raz i przemawiałem do ludzi i to była kompletna klapa i o tym wiedziałem, ale pamiętam, że kochani moi bracia w Chrystusie przyszli i jeszcze wytknęli mi wszystkie moje teologiczne błędy. Coś jak Bogusz. I wiem, że... I wtedy mega się poczułem zdołowany, ale właśnie przyszła jedna osoba i też słyszałem takie zdania, że jesteś jeszcze za młody, że poczekaj, przeczytaj 100 razy całą Biblię, wtedy może będziesz mógł przemawiać. Ale pamiętam, że przyszedł mój lider młodzieżowy i mi powiedział, nie przejmuj się żadnymi słowami, dlatego że to po prostu twoja pierwsza próba. I nawet jeśli kolejne 10 twoich przemówień będzie beznadziejnych, to Pan Bóg tobie błogosławi, dlatego że i powiedział mi jakąś myśl, którą odebrał od Pana Boga podczas tego kazania, podczas tego słowa. I chcę nas zachęcić do tego, żebyśmy zawsze próbowali. I w zeszłym tygodniu pastor Julita pokazała takie piękne zdjęcie, które na pierwszym kazaniu jej bardzo mnie wzruszyło, a na drugim zwróciłem uwagę, że w tle jest pranie. I pomyślałem sobie o tym, dlatego że my mamy takie piękne rodzinne zdjęcia i prawie na każdym zdjęciu z domu jest w tle pranie. Ostatnio rozmawialiśmy o tym z żoną. Ja mówię, dlaczego nie mamy normalnych zdjęć, tylko zawsze w tle musi być pranie. I pomyślałem sobie, że każdy w naszym życiu, każdy w swoim życiu ma właśnie w tle takie pranie. Że co byśmy nie zrobili, jak piękne zdjęcia byśmy nie zrobili, to w tle gdzieś jest pranie. I ten paralityk tak samo miał rzeczy, które musiał oddać pod moc Bożą. I Pan Bóg nie widział tylko też jego bólu, tego, że był paralitykiem, ale widział coś głębszego, że jego grzechy, kiedy zostaną przebaczone, on nie tylko będzie mógł iść swobodnie przez życie fizycznie, ale będzie mógł też iść swobodnie przez życie duchowo. I chciałbym nas zachęcić dzisiaj, abyśmy mogli Bogu powiedzieć, a ja na to jak na lato i oddać każde pranie, które gdzieś tam w tle jest, które burzy może naszą wizję naszego życia, które sprawia, że kiedy pokazujemy zdjęcia innych, wiecie ile zdjęć ja wstawiłem gdzieś na grupę z przyjaciółmi, a później skasowałem, bo moja żona mi kazała, bo w tle jest pranie. Przy dwójce dzieci zawsze jest jakieś pranie do zrobienia. Ale wiem, że kiedy w naszym życiu myślimy tylko o tym praniu, to właśnie wstydzimy się rozmawiać z ludźmi, wstydzimy się pokazać nasze życie, dlatego że ciągle skupiamy się tylko na tym praniu zamiast na tym, co jest na pierwszym planie. I kiedy czytam dalej tą historię, to widzę to, że ten sparaliżowany, a nawet nie on sam, tylko jego przyjaciele, pomogli mu wejść, bo byli zdeterminowani i niewzruszeni. I chciałbym nas chwilę zachęcić dzisiaj też do tego, abyśmy byli zdeterminowani, abyśmy byli niewzruszeni. Chciałbym dzisiaj bardzo podziękować Szymonowi, Adzie i Ani, którzy cały tydzień spali po 4 godziny dziennie. Za to wam też dziękuję, że mało spaliście. Ale przede wszystkim chciałbym wam podziękować za to, że cały tydzień służyliście na starcie, na takim ogólnopolskim obozie dla młodzieży, ale przede wszystkim za to, że po całym tygodniu służenia, mało spania, bycia zmęczeni, służycie dzisiaj w kościele. Dlatego, że wiem, że łatwo było znaleźć jakąś wymówkę, aby tego nie robić. Dlatego, że wiem, że bardzo ciężko wam się na pewno dzisiaj wstawało, że poduszka była miękka jak nigdy, a kołdra była ciężka jak nigdy. Ale chciałem wam za to podziękować, dlatego że to jest właśnie obraz tego, jak możemy być niewzruszeni, kiedy służymy Panu Bogu. Czasem jedyne, co mamy, mimo właśnie tego prania, które jest gdzieś w tle, czasem jedyne, co mamy, to po prostu stałość. I wiele lat w moim życiu, jedyne, co miałem w swoim życiu, to stałość. Stałość w małych rzeczach, stałość w pomocy innym, stałość w służbie, stałość w dawaniu dziesięciny, stałość po prostu w każdym dniu, w którym nie byłem w stanie robić żadnych wielkich rzeczy. Dalej raczej nie jestem w stanie robić wielkich rzeczy, ale wiem, że każdego dnia mogę wybrać tą stałość i niewzruszenie w służbie Panu Bogu. Że mogę wybrać to, że wstanę rano o 8, o 7.30 i przyjadę tutaj na próbę, albo mogę wybrać to, że zostanę w łóżku. To jest wybór każdej niedzieli. To jest wybór każdego dnia, w którym mogę albo się spotkać z kimś z kościoła, porozmawiać, albo z kimkolwiek i porozmawiać o Panu Bogu, albo mogę po prostu zostać w domu i nie robić nic. I bardzo, kiedy służę Panu Bogu, a to już będzie pewnie z 20 lat i myślę sobie o tym, że dużo bardziej cenię taką stałość w małych rzeczach niż kiedy byłbym w stanie albo niż gdyby ktoś był w stanie zrobić raz na pół roku jakąś wielką rzecz, a później przez pół roku nie robić nic. Kiedy myślę sobie o tym paralityku, kiedy myślę sobie też o naszym świetnym biegu na Run Magadonie, a później chodzie, to właśnie Bartek zawsze mówił, po prostu skup się na kolejnej przeszkodzie. Nie myśl o tym, że trzeba przebiec tam 8, czy 9, czy 7, już nie pamiętam ze zmęczenia, kilometrów, niech będzie 12, ale po prostu skup się na każdej kolejnej przeszkodzie. I dokładnie tak jest w naszym życiu duchowym, kiedy nie musimy się skupiać na tym po prostu, na całym wielkim biegu, na tym, do czego Bóg nas powołał. Czasem mówimy o powołaniu i to jest piękne, ale do powołania dąży się stałością. Każdą małą rzeczą, którą wykonujemy, każdą rzeczą, w której zdecydujemy się nie poddać, ale po prostu iść w to, do czego Bóg nas zachęca. I w 1 Koryntian, w 15 rozdziale, w 58 wersecie czytamy taki bardzo fajny fragment. Dlatego, bracia moi, ukochani, bądźcie stali niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana, pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. Dlatego, bracia moi, ukochani, bądźcie stali niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana, pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. Wasz trud nie jest daremny. Chciałbym powiedzieć każdemu, kto służy Panu Bogu, wasz trud nie jest daremny. Kiedy ponosimy trud, jest tak, że chcielibyśmy widzieć nagrodę. Kiedy robimy jakiekolwiek wyzwanie, jakikolwiek trud, to chcielibyśmy widzieć nagrodę. I zacząłem zastanawiać się, co w Kościele może być taką naszą nagrodą, oprócz tego, że zawsze mówimy, w niebie odbierzesz nagrodę i to jest najważniejsze. Ale jesteśmy też ludźmi, którzy lubią tutaj na ziemi odbierać nagrody, prawda? Ja zawsze jak coś zrobię, a moja żona mówi, że jestem atencjuszem i wiele osób tutaj się zgodzi z tym, to ja chciałbym, żeby, dziękuję Bogu, że kiwasz, że nie, chciałbym zawsze, żeby ludzie po prostu docenili to, co robię. Nie lubię robić rzeczy, których nikt nie widzi, że robię. Staram się to robić dla trenowania własnego ja, dla trenowania tego właśnie, żeby robić coś tylko dla Pana Boga i coraz więcej mi się udaje. Ale tak ogólnie od urodzenia mam, że lubię, kiedy ktoś widzi, że coś robię. I my jako ludzie też często lubimy widzieć tą nagrodę i chciałbym nas pocieszyć, że chociaż czasem nie dostrzegamy tego, to każdej niedzieli możemy zobaczyć nagrodę, którą ma dla nas Pan Bóg. Ostatnio byłem na urodzinach naszych przyjaciół z kościoła i rozmawialiśmy i to było tak bardzo wzruszające, dlatego że oni mówili, jeszcze 2 lata temu chcieliśmy zrobić urodziny, ale nie mieliśmy kogo zaprosić. Pojawiliśmy się w kościele i po 2 latach on mówi i zrobiliśmy listę, a później musieliśmy po prostu wykreślać nazwiska, bo tych ludzi było za dużo. Jeśli nie byłeś, to właśnie zostałeś wykreślony. Ja byłem. Ale to jest piękne, właśnie to jest nasza nagroda, kiedy widzimy, jak życie ludzi są, jak życie ludzi jest przemieniane. Jak widzimy, kiedy ludzie, którzy są samotni, mają przyjaciół. Jak widzimy ludzi, którzy przychodzą smutni, a wychodzą pełni nadziei. Kiedy widzimy, jak ludzie, i dzisiaj pastor Julita mówiła pięknie rano, że mamy team modlitwy, który modli się i zastanawiamy się, jak to przekazać, żeby opowiedzieć o tych wszystkich cudach, które Pan Bóg działa poprzez modlitwy. To jest właśnie nagroda, którą widzimy tutaj w niebie. Może nie każdy będzie jeździć Bentleyem z nas, ale każdy może dostrzegać to, co Pan Bóg ma dla naszego życia, tą nagrodę, która jest i ona jest o wiele więcej warta niż nawet najdroższy samochód. I kiedy modliłem się też o to słowo, to chciałbym przekazać takie pewne słowo, które usłyszałem od Ducha Świętego. Wierzę w to, że Duch Święty i Pan Bóg chce ci dać łaskę powrotu do jakiejś rzeczy, z której zrezygnowałeś. Że myślałeś sobie jakiś czas temu, że coś robiłeś, to było dobre, ale nie wiesz, jak do tego wrócić. I chciałbym, żebyś się o to modlił, bo Pan Bóg mówi, dam ci łaskę powrotu do tej rzeczy. Sprawię, że będziesz mógł to robić, że będziesz mógł być w tym szczęśliwy, że będziesz mógł się spełniać, dlatego że Pan Bóg zawsze daje łaskę powrotu. I kiedy widzieliście moje wyczyny na Ranmagedonie, to chciałbym, żebyśmy zobaczyli ostatnie zdjęcie, tak żeby to było też radosne. Mamy na szyi medal. Udało się to ukończyć. I wiecie co, wiele przeszkód, po prostu kiedy nie robiło się głównej przeszkody, płaciło się karę. 10 pajacyków i 10 podskoków. To było dużo gorsze niż te przeszkody, bo to było bardzo męczące. Ale wiecie co, Ukończyliśmy ten bieg i w tym roku powtórzyłem to 2 raz, myśląc, że jestem w lepszej formie i życie jak zwykle zweryfikowało mnie. Ale wtedy biegłem z Władkiem, który urodził się razem z Bartkiem na siłowni i z Korbanem, który od 10 lat biega po prostu codziennie. I kiedy dobiegliśmy, jego żona, właśnie Korbana żona, mi powiedziała, ja się bałam o ciebie, że będziesz miał zawał serca, bo ty nie trenujesz. To jest wiara naszego kościoła. Ale kiedy byłem tak bardzo z siebie dumny, że dałem radę to zrobić, to i stałem obok i cieszyłem się z tego medalu i go podziwiałem, to właśnie przyszedł ktoś do chłopaków i powiedział, czy jak tam bieg, że wow, że daliście radę. A chłopaki powiedzieli wtedy, nie, to było za łatwe, za rok idziemy na trudniejsze, to było dla nas za łatwe. I to tak mnie okradło z wyczynu, który zrobiłem. Pomyślałem sobie, że tak mi po prostu siadło samopoczucie, dlatego że zacząłem się porównywać do chłopaków i myślałem, czemu ja mam się cieszyć z tego, że dałem radę, skoro dla chłopaków po prostu to było za łatwe. I zamiast cieszyć się, zacząłem się porównywać do nich. Oni mówili, że bieg był za łatwy, że przeszkody były za łatwe, że było jeszcze łatwiej niż rok temu. Ale ja wiedziałem, że to było coś nawet na wtedy ponad moje siły. I musiałem się uporać z tymi myślami porównywania się i po prostu zacząć uwierzyć w to, że to był naprawdę dobry wyczyn. Czasem, kiedy przełamiesz swoje granice, musisz być pewny tego, co zrobiłeś i pewny tego, co Bóg robi w twoim życiu. To, że innym ludziom przychodzi coś łatwiej, nie deklasuje twoich osiągnięć. To, że ktoś sobie poradził z jakimś wyzwaniem, z jakimś problemem dawno, dawno temu, nie sprawi, że kiedy ty sobie poradziłeś, to Pan Bóg cieszy się mniej, bo patrzy na tą drugą osobę i mówi, on już dawno poradził sobie z tym problemem. Czytamy w tym fragmencie, o którym mówiłem. Było tam zaś kilku znawców prawa, siedzieli oni i rozważali w myślach, dlaczego on tak mówi, to obraża Boga, bo kto poza nim samym może przebaczać grzechy. Oto mamy Pana Jezusa, który uwalnia człowieka do życia, który przebacza mu grzechy, a z drugiej strony mamy faryzeuszy, którzy zaczynają od razu w tej samej sekundzie wątpić w to, co robił Pan Jezus. I kiedy Pan Jezus usłyszał te myśli, i może pomyślał sobie o tym paralityku, że kiedy on wyjdzie, od razu faryzeusze go dopadną i powiedzą, że nie, ten człowiek nie ma mocy przebaczania grzechów, nie czuj się tak dobrze, dlatego że ciągle jesteś winny, bo musisz nie wiadomo co zrobić, ale Pan Bóg to usłyszał i powiedział, na znak tego uzdrawiam też twoje ciało fizyczne, żebyś nie był ograbiony z tego, co zrobiłem. Nie daj się ograbić z tego, co Pan Bóg robi w twoim życiu, tylko dlatego, że porównujesz się do innych osób. Mogą, albo mogli, albo będą mogli zdarzyć się ludzie, którzy nie wierzą w cuda, które dzieją się w twoim życiu. Ale musisz w głębi serca wiedzieć, co Bóg w nim robi. Nie daj sobie wmówić, kiedy coś jest dobrego w twoim życiu albo wydarza się coś niezwykłego, że to jest zwykłe i normalne. Nie daj się z tego ograbić. Zamiast porównywać się do innych, zobacz, jak Pan Bóg zmienił bardzo twoje życie. Z tymi samymi ludźmi, o których mówiłem, na których byliśmy u rodzinach, rozmawialiśmy właśnie o poprzednim roku. I oni zaczęli właśnie mówić, zobacz, Pan Bóg zmienił to w moim życiu, to zmienił w moim życiu. Zacząłem się cieszyć z każdego dnia, zacząłem mieć lepszą relację z moimi dziećmi. I pomyślałem sobie i powiedziałem im, to nigdy nie dajcie się z tego ograbić, dlatego że nasza codzienność, czasem to, co po prostu przeżywamy każdego dnia, próbuje nam wmówić, że albo tego nie przeżyłeś, albo po prostu to jest nic nie warte. Chciałbym, żebyśmy wstali, będziemy się modlić. I żyjemy w kulturze, w której zawsze musimy na coś zasłużyć. Nie wiem, czy żyjecie tak, ja tak żyłem i starałem się zawsze na coś zasłużyć. Zasłużyć na kogoś dobroć, zasłużyć na kogoś hojność, zasłużyć na kogoś łaskę. Ale Królestwo Boże tak nie działa. Ten paralityk, wiecie, co on zrobił, żeby doświadczyć Bożego cudu? Nic. Totalnie nic. Wszystko, nawet to, czym mógłby zasłużyć, zrobili jego przyjaciele. On sam po prostu leżał na noszach, nie zrobił nic. Po prostu uwierzył Panu Bogu, że jest w stanie go uzdrowić. I jedyne, co my możemy zrobić, to po prostu uwierzyć Panu Bogu, że On może działać w naszym życiu. Mam syna 7-letniego i czasem myślę sobie o tym, że on nie musi zrobić nic, żeby jeść rzeczy z naszej lodówki. Nawet kiedy rozmawiam z pastorami, mają syna, który się wyprowadził rok temu i dalej bierze wszystko z ich lodówki. Dlatego, że on wie, że nie musi na to zasłużyć, po prostu mieszkał w tym domu, jest ich dzieckiem i może brać, co jest. Może zjeść nawet obiad, który przygotowali sobie na kolejny dzień. I nie będzie krytykowany, prawda? Nie ma za co. I kiedy myślę sobie o Królestwie Bożym i o Panu Bogu, to właśnie tak jest, że możesz przyjść i wziąć sobie z Bożego Królestwa to, co chcesz, dlatego że nie musisz na to zasłużyć. I Pan Jezus zrobił wszystko za nas. On umarł na krzyżu za każdego z nas i nie musimy nic zrobić, po prostu uwierzyć Mu. Nie musisz na to zasłużyć, możesz wziąć to, co Boże Królestwo ma dla ciebie, możesz całą tą łaskę od Pana Boga, która każdego dnia wypełnia się na nowo, możesz wziąć każdą dobroć, każde słowo, które jest w Bożym Słowie, możesz po prostu to wziąć i z tego czerpać. Kiedy Pan Bóg mówi, że wybacza każdy grzech, to On naprawdę wybacza każdy grzech. Kiedy Pan Bóg mówi, że jesteś dla Niego cenniejszy niż złoto, niż wszystko, co jest na tym świecie, to naprawdę tak jest. Po prostu jesteś dzieckiem Bożym. I chcę nas dzisiaj zachęcić do tego, żebyśmy naprawdę zaczęli tak żyć, jakbyśmy mogli wziąć wszystko to, co Pan Bóg ma dla nas. Nie musisz na nic zasłużyć, po prostu jesteś dzieckiem Bożym. Zdasz tą maturę, znajdziesz pracę, znajdziesz, nie wiem czego chcesz, samochód. Może to właśnie nie będzie Bentley, ale kiedy będziesz się modlił, Pan Bóg da tobie to, czego potrzebujesz, bo po prostu jesteś dzieckiem Bożym. Pogodzisz się ze swoją rodziną albo ze swoimi przyjaciółmi, bo Pan Bóg da tobie łaskę i sposób, żeby to zrobić. Jakoś wykaraskasz się, wybrniesz z depresji, dlatego że jesteś dzieckiem Bożym i Pan Bóg cię do tego poprowadzi. Nie wiem w jaki sposób dzisiaj, ale Pan Bóg ma moc to zrobić. Pan Bóg ma moc uzdrowić cię z każdej choroby, która po prostu jest na tym świecie, dlatego że Pan Bóg jest wszechmocny. Chciałbym, żebyśmy się mogli modlić, żebyśmy mogli oddać Panu Bogu to, co jest w naszym życiu. Właśnie może masz jakieś takie pranie, które jest w tle. Chciałbym, żebyś oddał to Panu Bogu, żebyś oddał to pod Bożą moc. Żebyśmy nie tylko mogli żyć tacy wolni fizycznie, ale też właśnie duchowo. Aby Pan Bóg uwalniał nas do takiego życia pełnego wyzwań, aby uwalniał nas do życia, w którym nie będziemy się poddawać po pierwszej próbie ani po dziesiątej, ale po prostu będziemy znowu próbować. Znowu próbować wrócić do Bożego planu. Dziękujemy Tobie, Panie Boże, za to, że Ty jesteś dobry i że Ty jesteś łaskawy. Dziękuję Tobie, Panie Boże, za to, że Ty pomagasz nam w tym biegu, który mamy. Dziękuję Tobie, Panie Boże, za to, że każde wyzwanie możemy przejść razem z Tobą. Dziękuję Tobie, Panie Boże, za to, że każdą przeszkodę możemy przejść razem z Tobą. I dziękuję Tobie, Panie Boże, za to, że Ty jesteś łaskawy i nie musimy sobie niczym zasłużyć na Twoją łaskę i dobroć. I proszę Cię też o każdą osobę, która decyduje się dzisiaj, aby żyć razem z Tobą, abyś Ty dał jej łaskę w tym trwać i abyś teraz, Duchu Święty, stąpił na każdą osobę, która tego pragnie. Dziękujemy Tobie, Panie Boże, za to, że Ty jesteś dobry. Uwielbiajmy dalej Pana Boga. Jeśli chcesz, to śpiewaj. Jeśli chcesz, to po prostu módl się. Oddaj Panu Bogu to, co potrzebujesz.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.